obie strony popełniły tu błędy. Nie mam dla mnie żadnej wątpliwości, że i Zełenski, i polski prezydent popełnili tu błąd. Trump mówi drill, baby, drill, no, czyli wierć i szukaj ropy i gazu, a Chińczycy buduj baterie solarne, turbiny wiatrowe, elektrownie atomowe, zapory wodne. I na mój widok też Chińczycy siadali, a tam z rozdziawioną gębą patrzą na tych białasów jeszcze z kamerą. Czegoś takiego to jakby do nich, do tej wioski Marsjanie zlądowali. I tak to jest nagrane i to jest widoczne.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety, kajak, KFD. Literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. A z kolei partnerem technologicznym jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. No i przypominam, że do grona naszych patronów dołącza Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, znany jako Bossa.pl. Sprawdzona polska firma o długim doświadczeniu, także bardzo cieszę się na tą współpracę. Drodzy Państwo, inwestujcie mądrze, opierając się na wiedzy ekspertów, a więc razem z Domem Maklerskim Boś. Kciuk dla naszego nowego partnera. A moim i Państwa gościem niedzielnego wydania Historii Realnej jest pan profesor Bogdan Guraczyk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, tylko nie wiem, czy taki dobry.
No właśnie, będziemy dzisiaj mówili nie tylko o geopolityce Pacyfiku, ale również o Zełenskim oczywiście i całej aferze z odebraniem orderu. Ale tymczasem chciałem panu kogoś przedstawić. To jest mój kot, nazywa się Maiden, to jest kotka. I chciałbym zapytać, czy jest pan psiarzem, czy kociarzem, panie profesorze?
Ja jestem związany z kotem Anglikiem, Angliczanką, czyli mamy kota Anglika.
No dobrze. Panie profesorze, zacznijmy...
Ale nie wyciągam jej z szafy, bo sobie dobrze śpi.
Okej, zacznijmy od oczywiście...
Inne rzeczy powyciągamy dzisiaj z szafy, zdaje się.
Tak jest. Panie profesorze, to zacznijmy może od sprawy, którą żyjemy wszyscy. Prezydent Zełenski stracił order Orła Białego. Wielka awantura polsko-ukraińska. Proszę pana o komentarz, co z tego wyniknie?
Panie pierwsze, widzimy się nie po raz pierwszy. Nasi widzowie nas znają i doskonale i pan wie, i państwo, że raczej unikam komentowania spraw polskich, bo uważam, że mamy i tak od dawna nieszczęście polegające na wewnętrznym sporze i konflikcie. Studenci, którzy do mnie teraz przychodzą, są już z tego stulecia, urodzili się w początkach tego stulecia. I ja ich na pierwszych zajęciach pytam, co to była czwarta RP. Oczywiście nikt z nich nie wie. Więc wyjaśniam i zadaję drugie, trudniejsze pytanie, z góry wiedząc, że nie będą wiedzieli, o co chodzi. Czym żyły polskie elity polityczne i medialne głównego nurtu za czwartej RP? No i muszę odpowiedzieć. Donald Tusk walczył z braćmi Kaczyńskimi. No i mamy rok, bagatela, 2026. Czym to się różni? Panie Piotrze, pan jest historykiem, ja nie do końca. I wie pan, zna pan tezę, że kiedyś Polską rządziły dwie trumny. Piłsudskiego i Dmowskiego. Zdaje się, że teraz mamy podobną sytuację, chociaż trumien nie ma. To znaczy zakleszczenie, które jest potwornie niebezpieczne i groźne dla polskiej racji stanu. I w to niestety trzeba wkomponować to, co się stało z Ukraińcami. Mianowicie obie strony popełniły tu błędy. Nie mam dla mnie żadnej wątpliwości, że i Zełenski, i polski prezydent popełnili tu błąd. ale obie strony wychodziły też z kalkulacji wewnętrznych. I na razie sytuacja eskaluje w ten sposób, że przecież Ukraina się zjednoczyła na antypolskiej płaszczyźnie. Trzech byłych prezydentów, byli premierzy i teraz co chwilę otrzymujemy komunikat, że a to premier, a to mer miasta oddaje polskie oznaczenia. To jest bardzo niebezpieczne, bardzo groźne. Równocześnie w dzisiaj przeprowadzonym sondażu ukraińskich mediów, w tym społecznościowych, praktycznie 99% komentarzy jest antypolskich. U nas z kolei niektórzy posłowie podkreślam, mówią pogonić Ukraińców. W tym sensie bardziej bym się zwrócił do pana, bo to pan pisał o Wołyniu, a nie ja. Pan pisał o Ukraińcach, a nie ja. Natomiast chciałbym powiedzieć ze swojej perspektywy dwie rzeczy. Przeszłość to pierwsza rzecz. Przeszłość jej nie zmienimy. Natomiast przyszłość możemy kształtować. I powinniśmy z tego punktu widzenia rozpatrywać sytuację. Czy będzie jeszcze jakiś punkt zaczepienia? Będziemy mieli w nadchodzącym tygodniu papierek lakmusowy. Czy Zełenski do Gdańska na wielką konferencję, na którą się wybiera kanclerz Niemiec Friedrich Merz z ogromną ilością biznesu. Czy przyjedzie, czy nie przyjedzie? Wiemy, że tuż przed odebraniem Zełenskiemu orderu Orła Białego była rozmowa premiera Tuska z Zełenskim. Był minister spraw zagranicznych Cybicha, który zresztą też oddał odznaczenie polskie i podobnie jak jego poprzednik, jeden z poprzedników Kuleba, bardzo ostre antypolskie, szczególnie prezydent oświadczenie wydał. No a Zełenski z kolei odesłał Orła Białego kurierem. No to są bardzo grube rzeczy. Z tym, że ja uważam, że w tej sytuacji trzeba robić maksymalnie wszystko, żeby nie eskalować, bo możemy popaść w spirale eskalacji. Czyli przeszłości nie zmienimy, przyszłość trzeba kształtować. I druga rzecz, panie Piotrze, jest takie polskie przysłowie. Kto daje i odbiera. Dośpiewają sobie państwo dalszy ciąg. W tym sensie ja nie uważam, że tu jest ktoś niewinny. Martwię się tym, co się dzieje. I apeluję do pana i do wszystkich poprzez pana i do opinii publicznej. Wylewajmy zimną wodę, widząc, że za oknem jest skwar, a nawet są burze i może nam przypić. W tym sensie mamy sytuację bardzo groźną i po obydwu stronach. Szczególnie, że to się zdarzyło w momencie, kiedy Ukraińcy popadli w euforię, bo wszyscy w minionym tygodniu widzieliśmy, jak płonęła Moskwa, literalnie rzecz biorąc, jak ją podpalono i jak skuteczne okazały się być ukraińskie drony, a dzisiaj gubernator Krymu ogłasza, że nie ma ropy naftowej, że stacje benzynowe zamykają. W największej stacji benzynowej świata zabrakło benzyny. W tym sensie myślę, że trzeba sobie wziąć na uspokojenie, polać zimną wodą głowy i równocześnie patrzeć, czy dojdzie do tego spotkania i czy Zełenski przyjedzie. Jeśli nie przyjedzie, no to nawet nie chcę wróżyć, co będzie dalej, bo każdy ma i będzie miał inne zdanie. Ja wczoraj raz zabrałem głos właśnie o rozsądek, no to już się na mnie troszeczkę wiaderka wylało. Więc cokolwiek człowiek nie powie, może obrócić się przeciwko niemu, ale ja apeluję raz jeszcze i po raz ostatni o wstrzemięźliwość, wiedząc, jakie są po obydwu stronach emocje i wiedząc, jak są źródła i przyczyny tego, co się stało i dzieje niestety.
Panie profesorze, rzeczywiście to jest ten moment, kiedy Ukraina poczuła się bardzo mocna. Dzisiaj wstałem rano i gigantyczne ataki po prostu na Krym, na logistykę. Cały Krym spowity w jakichś gigantycznych słupach czarnego dymu, eksplozje. Ukraińcy są ewidentnie w gazie, jak to się mówi, ale zanim przejdziemy do kolejnych tematów rozmowy, tylko jedno pytanie uzupełniające. Czy to nie jest tak, panie profesorze, że ta cała awantura jest tylko objawem pewnego większego problemu? To znaczy po wojnie Polska będzie chciała być liderem Międzymorza, bo jest najbardziej rozwinięta i najliczniejsza, i Ukraina będzie chciała być liderem naszego regionu, no bo ma poczucie, że postawiła się Rosji i ma najpotężniejszą armię. I w pewnym sensie my się staniemy rywalami dzień po wojnie. Może to już jest początek takiej rywalizacji, która będzie naturalna dla tych dwóch ośrodków władzy geopolitycznej.
Ukraina jeszcze tej wojny nie wygrała, Putin jeszcze ostatniego słowa nie powiedział, a Putin ma bombki. I zawsze o tym musimy pamiętać. Z drugiej strony musimy też zważać, że wiele znaków na niebie i ziemi wskazuje, że idziemy ku jakiemuś przesileniu w tym konflikcie, z tym, że tam w odbudowie, jeżeli będziemy eskalowali, to możemy zostać wykolegowani, mówiąc ładnym językiem, czyli daliśmy ogromny sprzęt, a w odbudowie możemy nie wziąć udziału w dużej mierze na własne życzenie. Szczególnie, że znajdą się tacy po różnych stronach, którzy będą to podpowiadali. W tym sensie raz jeszcze dyplomacja. My tutaj problem polega na tym, że myśmy po obydwu stronach, i Zełenski, a potem prezydent Nawrocki, uderzyli z grubej rury, no a potem Nawrocki czekał, bo myślał, że Zełenski się ugnie. No teraz tym bardziej zmiany nazwy tej jednostki przecież w żadnej mierze nie będzie. A ja jeździłem na Ukrainę jeszcze przed tą wojną i byłem, pamiętam, wjechałem do miejscowości Żółkiew, przecież niedaleko od Żółkiewskich, niedaleko od granicy. No i co mnie powitało, jak wysiadłem z samochodu? Wielki baner z banderą i jego nazwiskiem na samym wejściu. We Lwowie, w samym centrum miasta, stoi wielki pomnik Bandery. No musimy jakoś z tym żyć. Jak mówię, przeszłości nie zmienimy. Ja rozumiem emocje, ja absolutnie nie jestem przeciw ani ekshumacjom, ani upamiętnieniu. Niech nikt mi tego w przypisach tego, co mówię, nie zarzuca. Natomiast widzę, jakie są groźne, ewentualne scenariusze wynikające z tego, co się już stało i co się aktualnie dzieje.
Tak jest, panie profesorze, bardzo dziękuję za ten głos. Zobaczymy, czy to będzie deeskalowało, czy...
Ja tutaj nie odpuszczę, a pan, panie Piotrze, no pisał pan o Wołyniu. Jeżeli się pan odważy też, to też chciałbym usłyszeć pańską opinię.
No panie profesorze, moja opinia jest taka oczywiście, że prezydent Zełenski wygenerował problem i bliskie mi jest to, co powiedział Sikorski. To niech ten problem, skoro wywołał, to załatwi. Polska dała stronie ukraińskiej czas, z tego wynika, wczoraj w Wyborczej był artykuł na ten temat, i oni nie skorzystali z tej furtki. No, w związku z tym obie strony się okopały na swoich pozycjach. Polacy już chyba wyboru nie mieli, bo jak zagrozili, no to musieli odebrać ten order. I teraz ja się zastanawiam, czy nie zacznie się odbieranie Polakom orderów ukraińskich i czy to wszystko nie weszli na drabinę eskalacyjną obie strony. I pytanie, gdzie to wszystko zaprowadzi. No, bardzo mnie to oczywiście martwi, bo lepszy jest dialog niż konflikt. No.
No, czyli kubeł zimny, tym bardziej, że upały i gorączka. I przechodzimy dalej, bo spekulować można w nieskończoność.
Tak jest. Panie profesorze, przejdźmy teraz, zróbmy razem pivot na Pacyfik. I moje pierwsze pytanie, może takie otwarciowe. Był pan w Chinach?
No byłem i potem zamilkłem, nie mógł mi się pan do mnie dorwać, no bo głos mi odebrało. Jeżdżę do tych Chin dosyć w miarę regularnie. Tym razem byłem w starożytnej stolicy, ona się kiedyś nazywała Chang'an, była w starożytności największym miastem na świecie, miała 1 milion mieszkańców już na początkach naszej ery. Dzisiaj się to nazywa Xi'an i byłem w tym Xi'anie po 25 latach. Kiedy tam byłem w roku 2021, to było miasto 4,5-milionowe, ono jest słynne na cały świat z tej terenotowej armii cesarza Xinhuanga, co to odkryto wiosną 1974 roku. Chłopi kopali studnie i dokopali się. No i światowe dziedzictwo. Więc wszyscy tam jeżdżą. Wtedy było 4,5 miliona mieszkańców, miasto zapyziałe. Natomiast po 25 latach to jest jak całe Chiny. Nie tylko inne miasto, ale inna planeta. Pierwsze, co uderza, że samochody mają dwa rodzaje tablic rejestracyjnych. Jedne zielone, drugie są niebieskie. Zielone to samochody elektryczne lub hybrydowe, niebieskie, że spalinowe. Jednych i drugich jest mniej więcej połowa. Stacje benzynowe raczej już zamieniły się w stacje ładowania akumulatorów. I jedyne zdjęcie, jakie puściłem na X-a, było właśnie takiej stacji. Nie będę puszczał zabytków, w tym siebie wewnątrz nich, bo będzie dochodzenie, który jest starszy, ja czy tamte zabytki.
Panie profesorze, a czy pan sobie robi selfie?
Robię sobie rzadko selfie, ale inni mi robili, więc dokumentacja jest. I teraz druga rzecz, że kiedy tam byliśmy, bo byłem z małżonką 25 lat temu, to miasto nie miało metra, a teraz ma sieć większą niż Manhattan. I najciekawsze chyba, że decyzją władz miejskich, a miasto już ma nie 4,5 miliona jak 25 lat temu, tylko trzy razy tyle, około 15 milionów mieszkańców. Takie małe miasteczko. I proszę sobie wyobrazić, że cała komunikacja miejska, w tym taksówki, w tym samochody dostawcze, jeżdżą na zielonych numerach, czyli są ekologiczne. I to najbardziej uderza, natomiast ja leciałem, jak wszyscy z Europy, do Pekinu i potem z Pekinu jeszcze do Xi'anu, nad Chinami Północnymi się leci. I ponieważ siedziałem przy oknie, to mogę potwierdzić, że jeśli chodzi o turbiny wiatrowe, są wszędzie widoczne, jeśli chodzi o te farmy solarne, też są wszędzie widoczne. W tym sensie, w tym co z naocznej obserwacji, w tym co wiem z dostępnych danych, że Donald Trump stawia na spalane źródła energii, na ropę i gaz, w tym skroplony, a Chińczycy na alternatywne źródła energii, bardzo świadomie i bardzo skutecznie. I to jest coś, co chciałbym się podzielić bezpośrednio. Natomiast kiedy mówimy na ten temat, to chciałbym powiedzieć, że w minionym tygodniu Chińczycy opublikowali kolejną białą księgę, tym razem poświęconą globalnemu zarządzaniu. To u nas przechodzi bez echa, jak wszystko, co się bierze z Chin. Natomiast chciałbym tutaj Państwu trochę powiedzieć na ten temat. Niezależnie też coś na ten temat już napisałem i napiszę, bo sprawa wydaje się być arcyważna. Mianowicie Chiny urosły i stały się mocarstwem i tak się zachowują. I w tych pozycjach starają się działać dokładnie odwrotnie niż Amerykanie, którzy są dla nich no, na 90 parę procent punktem odniesienia. Czyli Trump mówi drill, baby, drill, no, czyli wierć i szukaj ropy i gazu, a Chińczycy buduj baterie solarne, turbiny wiatrowe, elektrownie atomowe, zapory wodne, i tak dalej, i tak dalej. Czyli alternatywne źródła energii. Trump mówi cła i dodatkowe bariery. Chińczycy co robią? 52 z 53, bo jedno utrzymuje stosunki z Tajwanem, państw afrykańskich, zwolnili z wszystkich opłat celnych, żeby pokazać alternatywę. Następna rzecz, Trump, no nie da się ukryć, jest ośrodkiem decyzyjnym nieprzewidywalnym i turbulentnym wręcz. A Chińczycy pozycjonują się jako oaza spokoju, przewidywalności i zdrowego rozsądku. I w tym kontekście opublikowali Białą Księgę, 35 stron, jest dostępna również w języku angielskim, nie tylko chińskim. I ona się bierze z dwóch podstawowych źródeł, to znaczy obecny jedynowładca, rządzący od końca 2012 roku, dorobił się w minionym roku już piątego tomu swoich dzieł. Ja się właśnie z tym piątym tomem, który przywiozłem z Chin, teraz zapoznaję, wcześniejsze znam i wiem, że dla takiej osoby jak ja, tam zaskoczeń w tej Białej Księdze nie ma, ale dla państwa mogą być, szczególnie, że Xi Jinping od 2021 roku zaczął publikować tak zwane wizje globalne, czy inicjatywy globalne. Pierwsza była inicjatywa rozwoju w 2021. Teraz w Białej Księdze wyjaśniono, że to po to, że cele, kiedyś nazywano je milenijnymi, teraz się nazywa je rozwojowymi, wyznaczonymi przez ONZ do 2030 roku, się nimi nie zajmuje, a Chiny podkreślają, że to trzeba zrobić. W rok później, w 2022, opublikowano drugą inicjatywę bezpieczeństwa i podkreślili, i o tym doskonale wiemy, że dzisiaj bezpieczeństwo to nie tylko w rozumieniu klasycznym nauk, tylko bezpieczeństwo klimatyczne, ekologiczne, biosfera, a także kosmos, żywnościowe, no i cyberprzestrzeń, w tym sztuczna inteligencja. Trzecią, którą opublikowali w 2023, to jest wszystko sygnowane jako inicjatywy globalne Xi Jinpinga, jest cywilizacyjna i tam najmocniej tezę, że z obecnych turbulencji na globie wyłoni się jakiś nowy porządek, który będzie wielobiegunowy i wielocywilizacyjny. I że pomiędzy cywilizacjami w duchu konfucjańskim, czego nie dopisują, ale każdy, kto to czyta rozumny, to wie, że powinny harmonijnie ze sobą współpracować, a nie rywalizować. I wreszcie we wrześniu ubiegłego roku, 2025, Xi Jinping opublikował czwartą inicjatywę globalną, globalnego zarządzania. I ta Biała Księga teraz jest jakby surogatem, wyciągiem ze wszystkich czterech, a szczególnie tej ostatniej. I co w niej jest zawarte? Widać wyraźnie, że Chiny proponują światu swój alternatywny ład światowy. Powiadają, że po zimnej wojnie, tu niemal dosłownie cytuję, świat niestety popadł w wirówkę, że dzisiaj dominowała globalizacja i otwarte rynki, a dzisiaj dominuje izolacjonizm, protekcjonizm i nie używa się, raz tylko jest użyte pojęcie decoupling, no ale że jest coś odwrotnego niż było. Tymczasem Chiny, jak wszystkie państwa na dorobku, jak wszystkie imperia w początkowej swej fazie, kiedyś tak było z brytyjskim, później amerykańskim, no stawiają na otwarte rynki i na globalizację. Czyli mamy dokładnie odwrotnie znowu niż Amerykanie. i w tym kontekście mówią o wspólnocie ludzkości dla wspólnej przyszłości. To taki termin chiński, który dosyć jest trudno jednoznacznie przetłumaczyć, ale chodzi o to, i to jest napisane w tej białej księdze Expressis Verbis, że mamy ponad państwowym na globie i że nie są to odrębnie płynące łajby na wysokich falach rozhuśtanych, o czym się też mówi i pisze, tylko że jesteśmy w jednym rozkołysanym statku. No i taka perspektywa pokazuje, że Chiny zaczynają już zachowywać się jako mocarstwo i co więcej, odwołują się do innego systemu wartości. I to jest najistotniejsze, przynajmniej w mojej ocenie, co płynie z tej Białej Księgi i z tych czterech inicjatyw globalnych Xi Jinpinga. Po pierwsze, oni nie używają terminu, ale w latach 50. w połowie Chińczycy i Indusi przyjęli taki dzisiaj zapomniany termin Pancha Shila, który bardziej jest znany u nas jako pięć zasad pokojowego współistnienia. I do nich się nawiązuje, że współistnienie, nie mieszanie się w sprawy wewnętrzne innego państwa, ochrona suwerenności, wzajemna współpraca i obopólne korzyści. I do tego dodają tylko między wierszami, bo to chińszczyzna, niczego nie mówi się wprost, na przykład Stany Zjednoczone nie są tam wymienione ani razu, a wiadomo, że 90% uwagi jest im poświęcona oczywiście. W tym sensie nie mówi się wprost, ale nawiązuje się do konfucjanizmu, czyli do harmonijnego społeczeństwa, do współpracy, no i otwartych rynków, o czym już wspominałem, czyli Amerykanie mówią o deglobalizacji, Europa o de-risking, a Chińczycy o otwartych rynkach i globalizacji w dalszym ciągu. I potem jest najdłuższa część, już taka praktyczna, gdzie w skondensowany sposób pokazano inicjatywy, jak inicjatywa Pasa i Szlaku, jak Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. No i się to wszystko na wiele sposobów nicuje po to, żeby pokazać jedno. My, Chińczycy, jesteśmy już odpowiedzialnym współudziałowcem i chcemy brać odpowiedzialność za świat i pokazują, że doprowadzili do historycznego przełomu w stosunkach i Arabia Saudyjska, Iran, ale ciekawostka jest, o Ukrainie nie mówią nigdy Chińczycy o wojnie, tylko o kryzysie, jest niewiele, natomiast jeśli chodzi o Ormus, nie ma nazwy, ale jest już nawiązanie do tego konfliktu najnowszego. Rozumiem, że tu oględnie Trumpa potraktowano, bo są w negocjacjach. Była wizyta Trumpa i będzie wizyta Xi Jinpinga we wrześniu w Stanach. Natomiast napisano jedno, że porozumienie pokojowe, które rzekomo jest, myślę, że do tego za chwilę powinniśmy też przejść, w sprawie Zatoki, to tak naprawdę było wynegocjowane przez Pakistan i Chiny oczywiście, czyli przyznali się otwarcie, że w tym bardzo mocno maczali palce. No mógłbym dłużej, ale myślę, że Państwu tyle wystarczy, żeby pokazać, że mamy do czynienia z zupełnie nowym fenomenem.
Panie profesorze, zaraz przejdziemy do chińskiego kontekstu zakończenia, miejmy nadzieję, wojny w Iranie i jak Chińczycy się na to zapatrują, ale jeszcze chciałbym powiedzieć, że bardzo zaintrygowało mnie to pańskie porównanie, że był pan w tym mieście 25 lat temu i teraz. I różnica jest po prostu kolosalna. Rozwój niesamowity. Ja mam bardzo podobne doświadczenie, bo pierwszy raz byłem w Nowym Jorku w 2004 roku, jak pracowałem nad książką o Studnickim i robiłem kwerendę archiwalną w Instytucie Piłsudskiego i teraz byłem po 20 paru latach znowu, w zeszłym roku. I wie pan, że się nic nie zmieniło?
No wiem.
Nic.
No wiem. Czyli się cofnęło. Jeśli się nic nie zmieniło, to się cofnęło. A Chiny się zmieniły, mówię o nie tylko. Zresztą polecam Państwu, a również Panu, Michelangelo Antonioni, dzisiaj już zapomniany włoski reżyser ze tej słynnej szkoły filmowej, Fellini, Antonioni, Rossellini, to oni byli. I Antonioni kręcił filmy, jakich dzisiaj nikt nie chce oglądać, bo kamera szła wolno. A dzisiaj, wiadomo, 100 obrazków na sekundę, nie tam na minutę. I w ten sposób robił filmy fabularne, niczym dokumentalne. I kiedy Kissinger przyleciał do Chiny, zanosiło się na wizytę Nixona, i chiński premier wyszukał Antonioniego jako reżysera zachodniego, który robi filmy dokumentalne, zaprosił go z ekipą do Chin, totalnie wówczas zamkniętych, jeszcze trwała rewolucja kulturalna i z tego powstał czarno-biały, dostępny na YouTube film China, Chungguo, China i gorąco polecam, ale szczególnie dwa elementy, na mocy których uwiarygodniam swoją tezę, że Chiny sprzed 50 lat i Chiny dzisiejsze to inne planety. Otóż ta ekipa po pierwsze trafiła niedaleko od Pekinu do wioski. I tam ewidentnie, znam to z autopsji, bo też, panie Piotrze, to 50 lat, kiedy ja byłem po raz pierwszy w Chinach, akurat w tym roku, w wieku. Czyli mam tę perspektywę i na mój widok też Chińczycy siadali, a tam z rozdziawioną gębą patrzą na tych białasów i jeszcze z kamerą. Czegoś takiego, to jakby do nich, do tej wioski Marsjanie zlądowali i tak to jest nagrane i to jest widoczne. I drugie, że stoją o tak stojaki, że tam są miliony zbędnych rąk do pracy, które w 78 roku w grudniu, jak przyszedł ten Xiaoping, to pogonił do niewolniczej wręcz pracy, no i zmienili tamtejszą bryłę świata. I drugi, jeszcze ciekawszy fragment, ekipa trafiła też do Szanghaju. Pustego, tylko rowerki, czasami mignął z firankami jakiś partyjniak, jakiś pojedynczy samochód, czerwony sztandar Hunci, to się nazywało. I w pewnym momencie wjeżdżają na most. I wtedy proponowałbym, żeby zrobić stop klatkę i otworzyć drugi komputer, bo to jest, proszę, panie Piotrze, po drugiej stronie są jakieś zardzewiałe dymniki i krzaki, literalnie, jak gdzieś koło, w okolicach FSO u nas na Pradze gdzieś tam, bardzo mocne krzaki i to jest nic innego jak Phutong, ta najnowocześniejsza dzielnica Chin, która dawno, już dawno temu pobiła Manhattan i jest światowym emblematem rozwoju chińskiego, ale też pokazem możliwości architektonicznych. No i to myślę, czyli polecam raz jeszcze Michelangelo czy Antonioni film Chiny, China, Chungguo.
Tak, panie profesorze, to te porównania stojącej w miejscu Ameryki z pędzącymi do przodu super nowoczesnymi, futurystycznymi wręcz Chinami przypominają mi takie jeszcze sprzed kilku lat analizy, że jeżeli doszłoby do wielkiego starcia, no to Chińczycy we wszystkim przodują, ale Ameryka ma ten ostatni as w rękawie, czyli swoją potężną armię, najpotężniejszą na świecie. A czy przypadkiem teraz po wojnie w Iranie nie mamy takiego poczucia, panie profesorze, że już nawet ta ostatnia przewaga amerykańska właściwie zniknęła, no bo skoro nie poradzili sobie Amerykanie z Iranem, no to z czym do ludzi? To jak mogą sobie poradzić z Chinami? Czy to jest też, ten wojna w Iranie pokazuje, że Imperium Amerykanum już na pewno nie będzie hegemonem i musi się podzielić władzą nad światem z Chinami?
Panie Piotrze, znowu powtórzę swoją mantrę. Ja komentuję do dzisiejszego ranka, bo jutro się mogę obudzić i być znowu zaskoczonym, że tak jest. Dzisiaj, czytaj, kiedy nagrywamy, Pete Hegseth w telewizji Fox ogłosił, że statki płyną przez cieśninę Ormus. Netanyahu walnął w południowy Liban. Potwierdzono, że zniszczono do imentu kilkanaście wiosek, na co w godzinę później Iran ogłosił, że Ormus znowu się zamyka. Czyli wcale nie jest pewne, czy to, co podpisał Donald Trump minionej środy, zresztą w sali lustrzanej, panie Piotrze, panie historyku, Pałacu Wersalskiego, tam gdzie Niemcy pierwszą wojnę światową zamykali w taki, a nie inny sposób. No ale nie czepiajmy się i nie róbmy za daleko paraleli. Pan pyta, czy to koniec hegemonizmu amerykańskiego. Wszystko na to wskazuje, że jeśli chodzi o hegemonizm, tak będzie. Dlatego, że my mamy, panie Piotrze, do czynienia z renesansem dwóch starożytnych cywilizacji, które są w fazie dynamicznego rozwoju. Tutaj commercial break, ale muszę się na to zdobyć. Część z Państwa wie, że moim największym takim bardzo obfitym, grubym dziełem jest tom chiński renesans. Chyba najważniejszy z chińskiego tryptyku, bo trzy aż tomy o transformacji chińskiej ostatnich 40 czy 50 lat napisałem. Ale miło mi pokazać i udowodnić, że wyszło to po angielsku na cały świat, od Chennai w Indiach, poprzez Oxford, aż po Nowy Jork i Lozannę i Berlin, więc jest tutaj duży wstęp i doprowadzone do ubiegłego roku. Polacy, nie gęsi, też swój język mają i mają coś do powiedzenia. I z tych peregrynacji wynika mi jedna najważniejsza rzecz, z którą się teraz, panie Piotrze, będzie pan mnie jeszcze miał trudniej złapać niż po powrocie z Chin, bo absolutnie się zaszywam i już siedzę na wsi, żeby dokończyć to, co robiłem zimą, a potem mnie turbulencje światowe wyrwały. Książkę o geostrategicznym przeciągu, bo taki tytuł podtrzymuje. I z tej książki wynika jedna kluczowa sprawa, że wpadliśmy w epokę charyzmatycznych liderów, bo i Trump, i Xi Jinping, i Narendra Modi, i Władimir Putin, i nawet do niedawna Viktor Orban, na pewno Recep Tayyip Erdoğan czy Netanyahu. Dlaczego się tak dzieje i co to ze sobą przynosi? Otóż mamy personalizację polityki i szalenie dużo zależy, jaka ta polityka jest. W wykonaniu Trumpa widzimy i zwracam Państwa uwagę, jeżeli ktoś tego nie zauważa, bo to widoczne, że Trump z pierwszej, a Trump z drugiej kadencji to jest jednak ogromna różnica. Te 80 lat robi swoje i jego zachowania takie, a nie inne na szczycie G7 w Paryżu były widoczne i wzbudziły ogromne komentarze, a z panią Meloni w zasadzie wojnę jeszcze większą niż mają Polacy z Ukraińcami. I jeszcze nie wiadomo, czym się skończy, bo babka jest temperamentna, mówię o pani premier. Natomiast jeśli chodzi o Chiny, to ponieważ znam je 50 lat, to powiedziałbym, że jedynowładztwo, jakie jest teraz, jest niespotykane od czasów Mao Tse-tunga i to na krótką metę może być skuteczne i efektywne, ale na długą metę to jest recepta na katastrofę. W tym sensie Chiny, jeśli chodzi o technologię, absolutnie stawiają wszystkie siły i środki i pokonują nas, szczególnie w Europie, co udowodnili niedawno samochodami elektrycznymi, ale na wszystkie możliwe sposoby. Przecież w minionym tygodniu, i to dosłownie do piątku, była Rada Europejska. Od tygodni były zapowiedzi, jakie to będą głośne i uderzenie w Chiny. Bo panie Piotrze, my jako Unia Europejska polskie jako przykład odrębny zmilczę. Za ubiegły rok mamy 360 miliardów dolarów ujemne saldo handlowe z Chinami, co oznacza, że miliard euro dziennie tracimy na handlu z Chinami. Na długą metę się tego nie da utrzymać. To jest wiadomo od dawna. Tylko, że politycy deklarują, a biznesmeni i małe firmy ściągają chiński konkurencyjny i tani to. I jest pies pogrzebany. I jeśli to zestawimy z chińskim jedynowładztwem, no to mamy potężny problem. I w tym kontekście nie było tego, bo są odrębne białe księgi dotyczące Tajwanu. Ale panie Piotrze i szanowni państwo, jak to zwykle profesor dużo książek pokazuje, do filmów odsyłam. Jednym słowem, nie mogę nawet w wakacje nie pozbyć się nawyku, żeby za pracę domową. No i w pracach domowych oczywiście trzeba wskazać, że u nas w minionym roku wydano aż 4 tomy o Tajwanie. 2 sinologów, Marcina Jakobiego, 2 dziennikarzy, Chrisa Hortona, od lat zasiedziałego w Tajpej, i Norwega, pana Ronenberga, który też tam w tamtym regionie. Aż 4 książki o Tajwanie, a 5 mogę już powiedzieć, bo właśnie wstęp do niej napisałem, będzie na rynku polskim. Książka o Tajwanie byłego stałego przedstawiciela Unii Europejskiej, czyli ambasadora Unii Europejskiej w Tajpej, Polaka Filipa Grzegorzewskiego, który jest teraz na stołku dyrektorskim w Brukseli i nie tylko obronił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim w ubiegłym roku, ale go namówiłem, a może i przymusiłem kolanem, takie widocznie jeszcze mam wejścia, że napisał bardzo zręczną i bardzo pożyteczną książkę o Tajwanie, bo panie Piotrze, jeśli się patrzy na Chiny i na ich strategię, to 90% uwagi Stany Zjednoczone, a w tej uwadze na Stany Zjednoczone 90% uwagi to Tajwan. Dlatego, że dla Xi Jinpinga i komunistycznej partii jest to kwestia twarzy i jest to kwestia kluczowa, ponieważ jeśli są 2 podmioty po obydwu stronach cieśniny tajwańskiej, to jest to w oczach elit w Pekinie, niekoniecznie w Tajpej, dowód na to, że Chiny były słabe i są podzielone. A teraz Chiny są, rosną, mają inicjatywy globalne, stają się mocarstwem, stały się mocarstwem, no i tak się zaczynają zachowywać. I w tym świetle nie ma dla mnie żadnych wątpliwości. Po pierwsze, że Xi Jinping w przyszłym roku znowu, bo będzie następny zjazd 21 komunistycznej partii, znowu dostanie mandat, i że znowu w ramach tego mandatu kluczowa będzie sprawa Tajwanu. No i tam chodzi o to, żeby to było pokojowe zjednoczenie. Przecież nawet tutaj w tej Białej Księdze mówi się o suwerenności i integralności terytorialnej. Jakże sprytnie i jakże po chińsku. Bo przecież oni definiują, my mówimy, będzie inwazja na Tajwan. A oni mówią, przecież to nasza sprawa wewnętrzna, nie wpieprzać się. No nawet Trumpowi to wbili do głowy. No i teraz jest rozgrywka z Trumpem, dlatego go trochę oszczędzono w tej Białej Księdze. No ale jeśli się nie dogadają, to będzie troszkę, już pamięta pan, że mówiłem, zamiast Big Beautiful Deal będzie Big Beautiful Bombom, prawda? Także.
To prawda. Panie profesorze, ponieważ mieliśmy taką krótką jakby zakłócenie pańskiego głosu, bardzo pana proszę, bo często widzowie o to pytają, wymieńmy jeszcze raz nazwiska tych autorów tych 4 książek, 5 właściwie, bo wielu widzów często prosi mnie o rekomendacje książkowe dotyczące właśnie Tajwanu i Pacyfiku. To jest tak, Jakoby, tak? To jest pierwsza książka.
Marcin Jakobi, profesor SWPS w Warszawie, tak? Świetnie mówiący po chińsku. Kerry Brown, były dyplomata brytyjski i sinolog, autor wielu książek. Następnie jest Chris, od Christopher Horton, Amerykanin, od lat zasiedziały w Tajpej, i Christopher Ronenberg, Norweg, który też tamten region penetruje. Natomiast ta książka, która jest w drodze, autorem jej jest Filip Grzegorzewski, dyrektor w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, były od 2019 do 2024 stały przedstawiciel, czyli ambasador Unii Europejskiej w Tajpej.
To dziękuję panie profesorze. Dlaczego jeszcze prosiłem pana o powtórzenie, bo drodzy państwo, czytajcie jak najwięcej, czytajcie, bo YouTube jest oczywiście tylko pierwszym punktem, a potem warto poszerzać swoją wiedzę i bardzo często widzowie właśnie proszą mnie o: panie Piotrze, co pan poleca, jaką książkę o Tajwanie, jaką książkę o Ukrainie, jaką książkę, a teraz macie państwo, proszę bardzo, pełną literaturę przez pana profesora
wymienioną. Nie pełną, panie Piotrze, jestem przygotowany jak to profesor. Jeszcze mam tu jedną książkę, którą najgorętszą polecam. I jest też mój wstęp do polskiego dnia, Pak Megi, Apple w Chinach, czyli ta firma Apple, ten wielki Big Tech, jak wszedł do Chin, jak tam zrobił kokosy i jak został przez Chińczyków zgrillowany i jak wpadł w chińską pułapkę, to wszystko tam jest. I dla wszystkich biznesmenów, a my mamy nadal ruch bezwizowy z Chinami i samoloty są pełne między Warszawą a Pekinem, tylko nie lotu, bo te chińskie linie lecą nad Federacją Rosyjską, nad Syberią. Także tu znowu Chińczycy wygrywają, no ale małe i średnie przedsiębiorstwa to 80% ponad naszego handlu z Chinami i dla nich ta książka jest absolutnie obowiązkowa. Mówię to z pełną świadomością i premedytacją. Tyle na temat bibliografii, chyba że mnie pan jeszcze gdzieś do czego przymusi, ale dosyć.
Dobrze, tylko dopytam o ten Apple, no bo nie ukrywam, że ja też używam sprzętu marki Apple, laptopa.
No to musi teraz pan to przeczytać.
No właśnie, laptopa, na którym teraz nagrywamy, to jest oczywiście Macintosh. W związku z tym niech pan zdradzi, na czym polegała, panie profesorze, ta pułapka, bo to chyba jest bardzo symptomatyczne dla całych problemów, jakie Ameryka ma teraz z Chinami. Rozumiem, że Apple wykazał się tą naiwnością, że wierzył, że Chińczycy wiecznie za miskę ryżu będą mu skręcali laptopy i się grubo na tym przejechał.
Jest mocniejsza rzecz i powiem ją otwarcie. Kiedy ktokolwiek z państwa, wielu naszych widzów, wiem, że prowadzi biznesy i dlatego nas obserwuje i słucha, podpisuje umowę z małą firmą prywatną z Chin. I ona jest rzeczywiście mała, prywatna, autentycznie i wszystko jest ok. Ale proszę państwa, jeśli z tą firmą chińską osiągnięcie jak Apple, on miał oczywiście inny punkt wyjścia, ale zakład szewski najpierw wynajął, żeby punkt zaczepienia złapać, bo w Chinach założyć firmę to nie jest proste i tu macie też scenariusz, jak to się robi. Więc panie Piotrze, teraz trzeba zelówki, a nie tam jakieś Macintosze. No i jak się już tę firmę założy, jeżeli biznes idzie normalnie, to idzie normalnie i nie ma problemu. Ale jeżeli odniesiecie ogromny sukces, to zwrócicie uwagę tamtejszych władz. I wtedy okazuje się, że za tym małym, prywatnym przedsiębiorstwem stoi potężne państwo chińskie, chiński smok. No i Apple przyszedł do Chin dopiero w 2008 roku przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie. I w ciągu 2 lat zaczął robić dochody w miliony, grube miliony dolarów. No i naturalnie zwrócił uwagę. I kiedy Xi Jinping przyszedł do władzy w 2013 roku, bo on prezydentem został w marcu 2013 roku, to jeden z najbardziej oglądalnych programów biznesowych w chińskiej telewizji centralnej zarzucił mu nieuczciwe praktyki. No i mimo, że Tim Cook, CEO, czyli ten dyrektor wykonawczy, który teraz we wrześniu rezygnuje, Apple, przeprosił i to w mandaryńskim, że my tutaj stosujemy się do chińskich zasad. Został on sam i od tego rozpoczyna się narracja w tym obszernym tomie, wezwany z dwoma innymi przedstawicielami kierownictwa firmy do Chungnanhai, zamkniętej dzielnicy rządowej, gdzie ich zgrillowali i zmuszono, żeby Apple zainwestował, proszę słuchać, 275 miliardów dolarów w ciągu 5 lat. I to było oczywiście ukryte. Apple to zrobił i autor to udowodnił, są przypisy, gdzie, jak i co. Dzięki temu jest obok Huawei, znanej nam i przecież tyle kontrowersji, największą firmą tego typu na terenie Chin. Zarabia krocie, ale równocześnie bez rynku chińskiego nie istnieje. I stąd wpadł w pułapkę właśnie. Czyli owszem, najpierw była tania siła robocza i wsparcie, ale potem okazało się, że jest pułapka założona przez tamtejsze władze. W tym kontekście, panie Piotrze, jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę w kontekście tej ostatniej wizyty. Coraz głośniej się robi w Chinach i w chińskich mediach o tak zwanych dark factories, ciemnych fabrykach, czyli fabrykach, które pracują całodobowo, również w nocy, bez żadnego oświetlenia, bo są całkowicie zautomatyzowane i ludzie są tylko na wyjściu z taśm, czy sprawdzają jakość. To są rzeczy, które naprawdę z punktu widzenia nawet Europy wyglądają jak kosmos, a Chiny to robią. I w tym sensie technologicznie jeszcze oni, przecież ten 15 plan pięcioletni mieliśmy, rozmawialiśmy na ten temat, bo w marcu tego roku to ogłosili, przecież oni wszystkie siły i środki koncentrują na rozwoju wysokich technologii. To są zupełnie niebywałe rzeczy i to trzeba śledzić znacznie bardziej niż to robimy u nas. No a równocześnie mamy tak, że Foxconn, który jest jednym z bohaterów również tej książki, z rodowodu tajwański, ma u nas, jak słyszę, podpisaliśmy porozumienia, budować wreszcie pierwszy samochód elektryczny na terenie Polski. W najbliższym czasie zobaczymy.
Zobaczymy, zobaczymy. Pamiętamy projekt Izera, który zawsze byłem wobec niego sceptyczny i niestety się nie pomyliłem, a chciałbym. Panie profesorze, ostatnia rzecz, to znaczy wszystko, co pan nam dzisiaj powiedział, to jest te turbo Chiny, które pędzą do przodu i ta Ameryka, która próbuje gonić. A gdzie w tym wszystkim jest miejsce na Europę? Wiem, że Rada Europejska miała się zająć strategią wobec Chin. Gdzie jest tym miejsce wszystkim na Polskę? Czy my możemy balansować pomiędzy obydwoma stronami? Czy przyjdzie taki moment, że będziemy się musieli opowiedzieć po stronie albo amerykańskiego hegemona, albo chińskiego pretendenta do hegemonii?
Jeśli chodzi o władze polskie, to te się jednoznacznie opowiadają za współpracą z Tajwanem. Nie jestem przeciwko temu, tylko no, znaj proporcje mocium panie. Druga kwestia, i to mieliśmy tam seminarium w tym Xi'anie, ja jeszcze miałem tam wcześniej wykłady na tamtejszym uniwersytecie. Tam a propos jest największa polonistyka w całych Chinach, z tym, że będzie miała kłopoty, bo władze chińskie również, to jest decyzja z ostatnich dosłownie 10 dni, proponują pozamykanie wszystkich prawie studiów humanistycznych, począwszy od językowych, lingwistycznych, no bo już sztuczna inteligencja wypiera tłumaczy. Już ja też na X-ie jestem aktywny, sam pan o tym wie, to 90% ze zewnętrznych informacji przychodzi do mnie po polsku i odtwarzam sobie oryginał, bo to często jest zniekształcone.
Tak jest.
W tym sensie mamy zupełnie nową jakość. No i ta polonistyka może świetnie się rozwija, może tam się zamknąć, oby nie. Natomiast jeśli chodzi o całość, no to trzeba powiedzieć, że również w chińskim szkolnictwie, i to bardzo odczuwa się, drugą stronę medalu, o której też trzeba mówić, jednak rosnący twardy autorytaryzm i widoczny i odczuwalny nacjonalizm. Tego też nie wolno chować pod dywan, bo byłby to obraz nieuczciwy. Innymi słowy, nie idealizujmy. No i my z tego punktu widzenia jesteśmy w Europie straszliwie podzieleni. Ja od dawna ukułem taką formułę, że w ramach tej geostrategicznej śpiączki czy drzemki, jaką po rozpadzie ZSRR przez ponad 3 dekady doświadczaliśmy w Europie, byliśmy pod 3 aż parasolkami, amerykańską bezpieczeństwa i militarną, i nawet jądrowego, czy NATO, rosyjską, bo surowce energetyczne, tanie, ropa i gaz, a jak nie, to Nord Stream 1 albo nawet Nord Stream 2 w porywach. No i od końca lat 90., kiedy Chiny zamieniły się w światową taśmę produkcyjną, tani chiński towar. Najpierw chłam, a teraz samochody elektryczne. No i oni, Huawei, 5G, 6G, Xiaomi, samochody elektryczne, JECO, GM, XPeng, BID, już trzeba się tych nazw uczyć, bo już wchodzą również do nas. A my im jabłko i borówki z nazwą amerykańskie wysyłamy. No i się kłócimy o grzbiety kurczaka i wołowinę, żeby dostać się na tamtejszy rynek. No, musimy to wszystko uwzględniać i mamy problem, że ten trzeci parasol no za dużo na nas zarabia. Dlatego temu nie korzystał i nie korzystał z niego, ale wiem, że miliony Polaków sprowadza. Od 1 lipca wprowadzi minimum 3 euro opłaty za sprowadzany towar z Chin. Równocześnie jednak mamy absolutnie brak jednolitego stanowiska. Kluczowe są Niemcy, które, jak rozumiem, nie zdecydowały się na przyjęcie twardego kursu wobec Chin, bo mają najwięcej do stracenia. Hiszpania po upadku Orbana, bo ty o tym mówi, jest teraz liderem współpracy z Chinami, również Portugalia patrzy na Chiny, no a my w regionie bardzo różnie, ale na ogół sceptycznie, państwa bałtyckie wręcz ze współpracy zainicjowanej kiedyś w Warszawie, zwanej 16+1, się wycofały. W tym sensie nie mamy jednolitego stanowiska. No i to jest ten problem, od któregośmy, panie Piotrze, zaczęli, że mamy polaryzację na scenie wewnętrznej i mamy polaryzację w stosunku do Chin i ona niestety raczej narasta niż się zmniejsza i chyba tak niestety pozostanie. Natomiast ja apeluję i będę apelował o jedno. Nie przekonuję nikogo ani do współpracy, ani braku współpracy z Chinami. Każdy ma swój system wartości, każdy ma swoją wiedzę i ocenę, ale apeluję o jedno. Nie wolno Chin i procesów na ich terenie zachodzących ignorować, bo poprzez to prowadzimy sami siebie do jednego terminu ignorant. Dawniej to nie znaczyło wiele. Dzisiaj definiuje współczesny świat w stopniu coraz bardziej zauważalnym i odczuwalnym, co dotyczy również Zatoki Perskiej, a to przecież mieliśmy CPR, rząd polski rządzi, ale mieliśmy już turbulencje na rynku własnym paliwowym, na stacjach benzynowych. No i mimo, że porozumienie jest podpisane, ale jeszcze jest 60 dni na negocjacje, a Trump porozumienie MOU podpisywał, a Netanyahu w tym samym w telewizji, ja sam oglądałem w telewizji izraelskiej, mówił, ja się jemu nie podporządkuję i się nie podporządkuję. A Iran mówi, że moje warunki po odzyskanie zamrożonych środków, no i jeszcze te budzące największe kontrowersje, $300 miliardów, które Amerykanie mają w wyniku implementacji tego porozumienia na terenie Iranu zainwestować. A gdzie pierwotny cel, że zmiana reżimu, zamiast zmiany reżimu mamy jego umocnienie i odmłodzenie, bo inne pokolenie. Jednym słowem, świat jest w turbulencji, w geostrategicznym przeciągu i ten przeciąg tak mnie wciągnął, że całe wakacje mi wyrwie i nie wiem, czy pan mnie wyrwie, a kto to wie, jakie będą jeszcze turbulencje, bo od tegośmy niestety zaczęli, sięgają naszej sceny wewnętrznej też jak najbardziej.
Tak jest, panie profesorze. Będę się starał, obiecuję, wyrwać pana do historii realnej i przeprowadzać z panem wywiady. Mam nadzieję, że się uda. A na sam koniec jeszcze jedno takie pytanie, bo to mnie nurtuje. Mówił pan o studiach polonistyce w Chinach. Jak pan był w Chinach i mówi pan nowo poznanym ludziom, że pan jest z Polski, to jak Chińczycy reagują? Czy oni są Polski ciekawi, coś wiedzą o Polsce, lubią nas, nie lubią? Jaki jest do pana stosunek i do naszego kraju?
Panie Piotrze, Chiny to kontynent i 1 400 000 000 ludzi, więc na terenie Chin można każdą tezę udowodnić, co Polacy absolutnie uwielbiają robić. W tym sensie, jeżeli pan jest na uniwersytecie i rozmawia z ludźmi wykształconymi, to oni wiedzą, a nawet chyba i u pana kiedyś mówiłem, że 3 nazwiska polskie są w podręcznikach szkoły podstawowej. Xiaopan, Chopin, Köpenick, Kopernik i nie są ani Francuzem, ani Niemcem i Kopernik nie jest też kobietą, żeby nie było tutaj niedomówień. No i jeszcze jest pani Curie Fujian, czyli pani Skłodowska-Curie. Nowych nazwisk nie znają. Ostatnim, które było w obiegu, był Lewandowski, bo forsował przez pewien czas, kto to jeszcze pamięta, ja pamiętam firmę Huawei. Krócej Iga Świątek, Xiaomi, no, ale to było przed pandemią. W tym sensie warstwy wykształcone wiedzą, niewykształcone, a tych jest zdecydowana większość, o Polsce nie wie nic. I nawet nie należy się na to obrażać. Bardzo często Polan, Holan, Polska i Holandia są wymiennie stosowane. Ja bardzo często, kiedy zwracam się i mówię, skąd jestem, to mówię, że między Rosją a Niemcami, wtedy oni dosyć dobrze lokują. Wtedy już wiedzą. Raczej kojarzą nas z Europą, ale którą Europą i gdzie, to już nie do końca. Czyli nie jesteśmy takim pępkiem świata, za jaki się uważamy.
Moim i Państwa gościem był pan profesor Bogdan Góralczyk. Bardzo panu dziękuję, panie profesorze, za niedzielną rozmowę.
Przepraszam, że jako stary profesor tyle prac domowych zadałem, ale idą wakacje, można poczytać, można pooglądać. Pamiętajcie, Antonioni, Antonioni, jak było w latach 70. w Chinach.
Obejrzę dzisiaj wieczorem ten film. Panie profesorze, bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
Ja dziękuję za inicjatywę.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Wzajemnie.
Bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję bardzo, że jesteście z nami. Dzięki za wszystkie suby, lajki, komentarze. To jest wielka pomoc dla naszego kanału. Pozdrawiam wszystkich patronów. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie. Przypominam, moja nowa książka Polacy w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl czeka na Was razem z autografem. Podpisałem też inne swoje książki, które możecie kupić również z autografem w naszej księgarni. Jeżeli komuś brakuje do kolekcji, no to oczywiście zachęcam. I teraz tak, przypominam również, że do naszego grona naszych partnerów dołącza Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Super polska instytucja finansowa, sprawdzona, z długoletnim doświadczeniem, a więc inwestujcie mądrze, opierając się na wiedzy ekspertów. Kciuk dla domu maklerskiego BOŚ. Pozdrawiamy oczywiście naszych partnerów strategicznych z Pomelo. Pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie w opisie pod tym filmem. Pozdrawiamy Lantrę. No i oczywiście kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Do zobaczenia jutro o 12 na live'ie.